Poleca Justyna Nowicka.
Literacka opowieść o kolekcji Bunkra Sztuki, Uchylone wnętrze, a w studiu witam redaktorkę tomu Paulinę Małochleb. Dzień dobry.
Dzień dobry. Cię.
Pisać o sztuce to jest wielki temat. Postanowiłaś się z nim zmierzyć. Sama też trochę piszesz tutaj o sztuce, ale nie tak wiele jak twoi, by tak rzec, podopieczni. Powiedz, skąd pomysł tej książki, wydaje mi się niezwykle ważnej, potrzebnej i rzeczywiście nie tyle uchylającej drzwi, ile no, dość fajnie i czasem szeroko je otwierającej.
Czy wiesz, dla mnie naturalnym obszarem są dyskusje, też trochę ze względu na studia, dyskusje dotyczące tego, że nie ma w Polsce krytyki literackiej. I ci, którzy o tym dyskutują, dlaczego jej nie ma i jak bardzo jest potrzebna, tak naprawdę niewiele wiedzą o tym, jakie dyskusje toczą się pomiędzy historykami i krytykami sztuki, dlaczego nie ma krytyki sztuki. I okazuje
no,
się...
To samo chodzi, tylko na innych planach.
Tak, znaczy, to jest tak, że jeśli się zderzy jakby te dwa obszary, to nagle się okazuje, że z perspektywy krytyki sztuki krytyka literatury ma się świetnie. To znaczy jest jej dużo, jest wiele osób, które o tym piszą, jest więcej wydawnictw niż muzeów. Ten obszar jest jakby bardziej zróżnicowany, bo
a
mamy...
nie jest tak?
No, właśnie tak, dlatego wydaje mi się, że krytyka sztuki...
perspektywę.
Tak, więc... to znaczy krytyka sztuki ma dużo gorzej, znaczy no dużo, trudniej jest, no pisać, dużo tak. trudniej jest pisać o sztuce, też ze względu na to, że jednak w krytyce literatury te hierarchie, pomimo tego, że oczywiście krytyka przychodzi, żeby namieszać, to te hierarchie są w jakiś sposób jasne. Mhm. Natomiast krytyka literatury mierzy się na pewno z tym, że większość osób czytających nie ma o niej bladego pojęcia nie potrzebuje jej. Ewentualnie skupia się wyłącznie na tym, co się pisze na Bookstagramie, czy co się pokazuje w ogóle na Bookstagramie, na TikToku, takim też książkowym.
Co trudno nazwać krytyką, ale to zostawmy, tak, bo popłyniemy zaraz tak, i nie uda nam się tak, słowa powiedzieć o książce.
Tak. Natomiast tutaj jest jeszcze taki, w krytyce sztuki jest jakby taka trudność, że w centrum tego życia artystycznego są instytucje, które są organizowane albo przez państwo, albo przez miasta, albo przez prywatnych właścicieli, mamy prywatne galerie i jest bardzo duży podział na tych, którzy jakby mają władzę, mają kapitał i tych, którzy jakby kręcą się wokół i próbują w jakiś sposób w ogóle skonstruować interesującą narrację. I trochę w przypadku tej książki Uchylone wnętrze wszystkie te problemy było widać. Mhm. Też dlatego, że pomysł w ogóle na stworzenie tej książki pojawił się w związku z rocznicą Bunkra Sztuki, który ma 30-lecie, 60-lecie, jakby w zależności jak to liczyć. No a Bunkier Sztuki to jest duża publiczna instytucja, miejska instytucja, która ma taką bardzo dużą potrzebę, żeby właśnie być raczej dla publiczności i dokumentować, nie tylko archiwizować, ale też dokumentować i udostępniać życie artystyczne dla Krakowian. Mhm. I zastanawialiśmy się długo nad, bo to jest oczywiście też taki rodzaj tradycji. Jest jubileusz, musi powstać książka jubileuszowa. I widzę, że się śmiejesz.
Najczęściej
bo
okropne rzeczy się ukazuje.
Na kredzie.
Tak, twarda okładka koniecznie.
Tak, sine qua non.
Tak. Teksty pisane na kolanie. Celowo nie będę wymieniała, ale naprawdę nawet w ostatnim roku coś takiego miałam na kolanach. Mniej lub bardziej na kolanie. Mhm. Przede wszystkim o historii. No bo ktoś się za późno za to zabrał, etc. No
albo wiadomo, że to są takie książki, które muszą towarzyszyć dużym wystawom, bo z reguły właśnie w tej przestrzeni jakby galeryjno-muzealnej jest bardzo wyraźna hierarchia. To znaczy ważniejsza jest wystawa niż towarzysząca jej publikacja.
No,
publikacja
prawda,
ma być
niestety
czymś, co uzupełnia, towarzyszy, rozszerza, ale zawsze w jakiś sposób tam idzie w drugim rzędzie, pojawia się w tle. A tutaj pomysł był taki, żeby zaprosić, więc wydawało mi się, że jeżeli szukamy takiego formatu, który pociągnie trochę to dalej, to znaczy jakby rozszerzy, pozwoli pokazać, pozwoli stworzyć nam taki rodzaj tekstu, który nadawałby się do lektury w ogóle, no to to musi być jakby zupełnie inny rodzaj tekstu.
A w ogóle, czy to pojęcie krytyka jest tutaj na miejscu?
Właśnie wydaje mi się, że nie, że ono jest takim trochę, znaczy i mówię to głośno, że to jest jakby oficjalnie, to jest trochę próba wyjścia z dyskusji, która toczy się od wielu lat w obu tych przestrzeniach i nie prowadzi jakby do żadnych rozwiązań. Wszyscy wiemy, że naszym celem, i to w obu tych obszarach krytycznych i literatury i sztuki, jest stworzenie takiego rodzaju tekstu, który będzie angażujący, przyciągający i kompetentny zarazem i oddający też jakby porządek i oddający jakby wielkość tego dzieła, o którym ma opowiadać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj udała nam się jeszcze jedna rzecz, bo bardzo często się mówi o tym, że osoba pisząca tekst krytyczny powinna być w jakiś sposób niżej, jakby być podporządkowana wobec tego dzieła, o którym pisze. A tutaj trochę zderzyliśmy dzieło i tą wyobraźnię osoby piszącej. Natomiast właśnie z jednej strony uciekamy od pewnych problemów, nie dlatego, że są dla nas za trudne, tylko dlatego, że wydaje mi się, że po prostu to nie jest na miarę jakby jednej instytucji, żeby taki problem rozwiązać. A z drugiej strony też nie uciekamy w las, tylko uciekamy w tradycję polskiego eseju, która wydaje mi się jedną jakby z najmocniejszych polskich tradycji w ogóle pisania. A ten esej dzisiaj to jest czasem taki gatunek jakby z pogranicza właśnie kultury wysokiej i łatwości komunikacyjnej, jakby tak w takich obszarach dostępności, które też jest ważnym zagadnieniem dla instytucji kultury. I właśnie na tym starciu tych różnych płaszczyzn, czyli właśnie tradycji eseju, dostępności, otwartości na wrażliwość osoby czytające i przy zachowaniu takiego mocnego podmiotu, tego mocnego mówiącego ja, bo tutaj wszystkie te teksty są oznaczone, mamy też biogramy osób piszących. Udało nam się stworzyć coś ciekawego, natomiast nie wiem, czy to jest taki piesek przydrożny, czy to jest taki trochę piesek bezdomny, bo jakby
piesek
on nie ma budy.
Piesek przydrożny jest jeden, powiedzmy. I tak, ale to też jest Miłoszowi. Tak.
No właśnie, ale wydaje mi się, że ten piesek, który nam tutaj się zrodził, jest jakby taki miły do głaskania, jest miły w lekturze. Na pewno ta książka jest taka trochę bezdomna, bo jakby ją trudno zaklasyfikować. Czy to jest jakby historia sztuki? Nie bardzo. Czy to jest krytyka sztuki? Też niekoniecznie. Na pewno jest to próba interpretacji sztuki i próba jakby pokazania, co powstaje ze zderzenia dzieła sztuki i wrażliwości autorskiej, bo ja owszem wybrałam tutaj wszystkie osoby piszące, natomiast nie wybrałam nikomu dzieła. Dałam dostęp, Bunkier Sztuki, to zresztą Państwa bardzo zachęcamy, Bunkier Sztuki ma zarchiwizowane wszystkie swoje dzieła, zdigitalizowane i można je sobie obejrzeć w internecie. Większość z nich jest w magazynach, więc nie jest udostępniana odwiedzającym, ale można je właśnie zobaczyć na komputerze, nie wychodząc z domu. I każdej z osób, które zapraszałam do napisania tego tekstu, przesyłałam link z prośbą, żeby wybrała jakieś dzieło. I tego momentu baliśmy się. To znaczy, co będzie, jeżeli my pomysłodawcy, my organizatorzy, co będzie, jeżeli kilka osób wybierze to samo dzieło i już miałam jakieś scenariusze, jak my to rozwiążemy, jak to będzie jakoś kłączowało, jakie konstelacje z tego powstają.
My katastrofiści. Tak, oczywiście. Skończy się źle, na pewno nic się nie uda.
Myślę, że to nie, to bardziej my, koordynatorzy projektów, którzy starają się zapobiec katastrofie, tak, przy projekcie.
Ale tak się nie stało?
Właśnie nie. I każdy miał jakby od początku, i to w ciągu kilku minut przychodziła odpowiedź. Ja tylko to, ja absolutnie ten twórca, ja ta fotografia, a ten albo ten cykl fotografii, czy to dzieło. I te dzieła, ja nie jestem historyczką sztuki, więc jakby dla mnie to archiwum jest w jakiś sposób linearne. To znaczy te dzieła, które się znajdują w archiwum Bunkra, jakby stoją koło siebie. Czuję tutaj taki mocny imprimatur Bunkra. To znaczy, jeżeli to zostało wybrane do kolekcji, to znaczy to jest wartościowe. Natomiast słyszałam później takie głosy od różnych osób, które mówiły, że a, to ciekawe w ogóle to zderzenie, że właśnie ci twórcy, niektórzy twórcy są nieoczywiści, albo sposób, w jaki są czytani, jest nieoczywisty, bo z jednej strony mamy tutaj takie ujęcia bardzo mocno biograficzne, tak pisze, tak przez taki mocny filtr własnej rodziny pisze Aldona Kopkiewicz o filmie.
Która jest poetką.
Tak, tak. No, no teraz będziemy mieli i pierwszą jej książkę prozatorską, ale ona ma się dopiero ukazać. I ona bierze na warsztat Cecylię Malik, której właściwie w Krakowie nikomu nie trzeba przedstawiać, ale Aldona wywodzi się ze Szczecina, więc nagle się okazuje, że ta rzeka, po której Cecylia Malik pływa, jest interesująca dla kogoś, kto jakby wodę rozumie zupełnie inaczej i w innych kontekstach. I wydaje mi się, że ten tekst Aldony jest szalenie ciekawy również dlatego, że ona w ogóle wprowadza do polskiego eseju taką tematykę wodną, której my nie mamy, no bo ewentualnie o morzu to Chwint, czasem Stefan Chwint coś tam pisze. Ono nie jest w ogóle naszym taką przestrzenią skojarzeniową. A tutaj właśnie Aldona Kopkiewicz się do tego odwołuje, ale z drugiej strony jest na przykład bardzo taki feministyczny, mocny esej, Aldona Kopkiewicz pisze szalenie feministycznie i na przykład zupełnie inaczej tego klucza feministycznego używa
Izbel Szatrawska.
Tak, Izbel Szatrawska, która pokazuje
Małgosię
Markiewicz i jej właściwie kilka fotografii wykonanych w studiu. I to są takie zdjęcia, które ona czyta trochę przez kontekst historii fotografii, trochę przez kontekst historii sztuki, ale właśnie również z takim zacięciem feministycznym, pokazując, jak z reguły jest uprzedmiotawiane to kobiece ciało. Mhm. Natomiast ten temat jest gigantyczny, jego można pociągnąć jakby na tyle sposobów, a Szatrawska tutaj jest jakby szalenie uporządkowana, ta jej narracja jest taka bardzo precyzyjna, nie ucieka na boki, bo właśnie ta spódnica, czy to łóżko, kanapa wykorzystywane przez Markiewicz ją tutaj jakoś trzymają.
Chciałam cię zapytać o to, jak konstruowałaś te, to znaczy już wiemy, jak piszący wybierali pracę, a jak ty do swojego ogródka dobierałaś autorów. Tu mamy już dwie dziewczyny, Aldona, Izbel Szatrawska, poetka.
Nominowana teraz do paszportów polityki za swoją książkę prozatorską.
No właśnie. Pytam o pary. Parę nazwisk ja zacytuję, bo Kopkiewicz była. Kosenda, Kusiak, Lebda, Łępicka, Małochleb, wiadomo. Matwiejczuk, Niemiec, Nowicki, Sadulski, Sadurska i Szatrawska, o której mówiłyśmy, i Delfina Jałowik, dyrektorka, też napisała swój tekst.
To znaczy, to jest tak.
Kraków był jakimś takim, no tak wiesz.
Tak, Kraków był, tak, oczywiście, bo ponieważ to jest galeria miejska, więc jakby ten Kraków był dla nas taki obowiązkowy. Natomiast to są osoby, które albo z Krakowem są kojarzone, albo z Krakowem były związane przez dużą część swojego życia artystycznego. Małgorzata Lebda tutaj studiowała, tutaj pisała swoje najważniejsze książki. Wyjechała stąd w Beskid, ale właściwie wraca tutaj najczęściej. Aldona Kopkiewicz, która teraz mieszka w Holandii, również jakby sporą część swojego życia wcześniej spędziła tutaj. Marlena Niemiec tutaj studiowała i tutaj również często przyjeżdża. Pozostali twórcy to są właściwie albo osoby z Krakowa, takie, które mieszkały tu przez długi czas, albo teraz na przykład się przeprowadziły i tutaj, tak jak Staszek Jaglarz, teraz w Krakowie mieszkają, albo spędzają czas na rezydencji, bo on dopiero co skończył rezydencję w Fundacji Szymborskiej. Natomiast wiesz, no jakby powiedzenie, to zróbmy jakąś książkę z pisarzami z Krakowa, właściwie nie jest zawężaniem pola
tak,
za bardzo, ale wiesz, no mam wrażenie, że to jest takie nasze trochę dobro tutaj lokalne, które należy jakby wykorzystywać i pokazywać jak najbardziej. I wydawało mi się właśnie, że to jest też taki ciekawy rodzaj projektu lokalnego, to znaczy zaprośmy osoby piszące, mieszkające w Krakowie, czy właśnie z Krakowem związane, żeby się przyjrzały temu, co Galeria Miejska ma w swoich zasobach, prawda? I gdybyśmy rozmawiały o jakiejś mniejszej miejscowości, to by było w ogóle oczywiste, prawda? Urząd miasta albo jakiś inny powiat forsowałby taki patriotyzm lokalny. My, ponieważ to nie jest w Krakowie oczywiste, no to właśnie trochę o tym rozmawiamy. Zwłaszcza, że dobór tych osób autorskich też pokazuje takie fluktuacje, to znaczy, że Kraków nie zawsze jest tym miastem jakby pierwszym albo ostatnim. Są ludzie, którzy mieszkają tu wokół. Ta książka trochę pokazuje też, jak migrujemy, jakby tak, jak dzisiaj żyjemy.
Wartość dodana.
Tak, jak dzisiaj żyjemy. i właśnie jak się te wrażliwości tutaj krzyżują. Natomiast ten tekst jest jakby zorganizowany tak, żeby wybrzmiewały różne autorskości, to znaczy z jednej strony właśnie te osoby piszące, ale z drugiej strony osoby artystyczne, bo mamy tutaj jakby na równych prawach biogram, te biogramy obu osób, wszystkich osób artystycznych i wszystkich piszących, i reprodukcje, i teksty, więc jakby bierzesz tę książkę i nie musisz już jakby nic szukać, nic sprawdzać. Ja jestem wzrokowcem, więc ja jak strasznie trudno mi jest czasem czytać teksty o sztuce w momencie, kiedy nie widzę dzieła, do jakiego się tekst odnosi. A tutaj właśnie udało nam się umieścić wszystko jakby w jednej książce, więc można tak naprawdę też wprowadzić siebie jako tą trzecią osobę, trzecią wrażliwość do tych, rozbić te pary przez własną optykę, własną wrażliwość, jakby własne doświadczenie. I wydaje mi się, że tak naprawdę to robimy na co dzień w momencie, kiedy percypujemy nie tylko fit w mediach społecznościowych, ale też czytamy książki i oglądamy dzieła w galeriach. Tak naprawdę najbardziej poruszają nas te, nie te, które są najważniejsze, czyli Tamara Łempicka, tylko tam, nie wiem, najmniejszy Chełmoński, który jakby zawiera, czy w przypadku Bunkra to nigdy nie będzie Chełmoński. Będą raczej inne dzieła. Ale to mi się wydawało też ważne, ta książka mi się wydawała też ważna, dlatego że w momencie, kiedy szukamy jakiejś takiej historii eseju, to najczęściej to będzie esej, który w odniesieniu do sztuki, to tematem takiego eseju będą najczęściej dzieła najważniejszych twórców. A mnie interesuje taki esej, który potrafi wyjść od stosunkowo... od zdjęcia Rzepeckiego, który w tle ma barbakan.
Ale to była też twoja jakaś lekka sugestia, żeby właśnie autorzy nie szli po takich highlightach?
Nie. Niczego im nie sugerowałam. Wiedziałam, że w momencie, kiedy no właśnie wysyłam im ten, to archiwum internetowe właśnie jest linearne, czyli tam te wszystkie dzieła są jakby koło siebie i kursor też porusza się ruchem linearnym, nie? Więc jakby nie, że tutaj najwięcej wejść albo najbardziej lubimy to czy to. I wydaje mi się, że na pewno te osoby, które pisały wiersze, które się odwołują nie esejem, tylko wierszem, to one szukały czegoś takiego, co będzie jakby dla nich jakimś rodzajem zadzioru, a nie dziełem już takim jakby zagłaskanym, opisanym, jakby doanalizowanym. Więc wydaje mi się, że i te teksty poetyckie tak naprawdę też dużo bardziej jakby, one są oczywiście trudniejsze w odbiorze, natomiast one dużo bardziej pokazują jakby jaka jest odległość, albo jaką nić się wyprowadza z dzieła i prowadzi do swojego tekstu.
Tak, powiedz, takie pytanie wytrych, ale myślę, że pewnie miałaś taki moment podczas lektury napływających już tekstów. Coś cię zaskoczyło? Któryś z autorów poszedł w kierunku nieoczekiwanym? No bo myślę, fakt, że Wojciech Nowicki pisze o Smoczyńskim, to cię raczej nie zaskoczyło. To jest wybitny artysta, mówię o Smoczyńskim oczywiście.
Znaczy w przypadku tekstu, każdy tekst Nowickiego jest odkryciem.
Nigdy nie rozmawiam o swoim mężu, ale tutaj postanowiłam po raz pierwszy w życiu wyjść z tej strefy komfortu. Myślę, że cię nie zaskoczył.
Nie, zaskoczył mnie o tyle,
nie,
że...
Nie rozmawiajmy, proszę o tym, o wyborze.
Nowicki, podobnie jak i kilka innych osób, zaskoczyły mnie tym, co można zobaczyć, jak się patrzy bardzo uważnie. Bo tego wszystkiego, co Nowicki zobaczył u Smoczyńskiego, ja oczywiście nie widzę. Ale tak naprawdę po to czytamy cudze teksty, żeby zobaczyć więcej niż widzimy i żeby skonfrontować własne doświadczenie z jakimś innym doświadczeniem, żeby umieć nazwać jakby różne uczucia, nasze przemyślenia, jakby zobaczyć coś więcej w świecie, w którym się obracamy. I to, jak Staszek Jaglasz czyta, i to, jak właśnie Bartek Sadulski odnosi się do tego cyklu zdjęć Rzepeckiego, zwłaszcza, że tutaj ważny jest też taki kontekst epoki, no bo z jednej strony mówimy, że w Bunkrze znajduje się sztuka nowoczesna, no ale już nawet sztuka nowoczesna ma swoją bardzo długą historię. I Sadulski odnosi się do Rzepeckiego, który robił sobie selfie w epoce, kiedy selfie nie istniało. Tak. No. I jakie, o co chodzi w selfie, jakby tak, czy w ogóle w tym autoportrecie fotograficznym, bo przecież on sobie robi, Rzepecki robił te zdjęcia na rynku, na tle Barbakanu, na tle jakichś takich miejsc.
Klasyka selfie.
Tak, ale to są takie rzeczy, które też dla krakowian są w jakiś sposób ohydne, no jakby no z pogardą tak, tak. Mijamy wszystkich turystów, którzy sobie robią zdjęcie pod Barbakanem. I tak samo dla Rzepeckiego, jak i dla tych turystów, jego twarz jest ważniejsza niż Barbakan w tle. Mhm. Natomiast Rzepeckiemu chodzi o napięcie pomiędzy jego jakby biologiczną, nietrwałą twarzą, a tym murem, wiecznym murem Barbakanu. Ja wiem, że to w ogóle trudno się o tym rozmawia w mieście, gdzie właściwie tam kilkanaście tysięcy ludzi codziennie przejeżdża, albo dwa razy dziennie przejeżdża koło Barbakanu i już właściwie go nie widzimy, prawda?
No tak, oczywiście.
Natomiast no tutaj jest, tutaj są, no nie tylko Barbakan jest tutaj opisany, bo są też dzieła plastyczne, które pokazują absolutną pustkę, albo samotność, albo jakiś rodzaj próżni, którą właściwie należy wypełnić tekstem, bo nie wiemy, czy ten pokój hotelowy, który jest przedstawiony na obrazie, o co w nim chodzi, tak? To są właśnie te sensy, które musimy sobie doczytać. I pewnie to się trochę kojarzy jakiś amerykański film Drogi. Natomiast no to też jest intrygujące w jakiś sposób, że żeby zrozumieć obraz przedstawiający hotel, przenosimy się jakby w obszar, który nie jest dla nas jakby pierwotny, czyli właśnie amerykański film Drogi, w kraju, w którym właściwie wystarczy 10 godzin, żeby przyjechać go z jednego końca na drugi, nie? Więc tu jest dużo takich zderzeń wrażliwości, jakichś takich zatrzymań. Natomiast wydaje mi się, że też dla osób, które piszą, to jest interesująca książka w tym sensie, że ona pokazuje jakby, co można zrobić jakby z własnym przemyśleniem, z własnym skojarzeniem, jak je jakby pociągnąć, rozbudować, jak można się odbić od czyjejś opowieści i zamienić ją we własną opowieść, bo to jest właśnie taka trochę gra jakby w autorstwo, jakby kto jest, czy w tych tekstach poetyckich i eseistycznych w dalszym ciągu to pierwotne jakby dzieło artystyczne jest tutaj ważne, czy w którym momencie tekst eseju...
Pytanie, kto jest ważny tutaj tak naprawdę.
I czyje jakby uczucie, czyje przemyślenie, czyja teza w gruncie rzeczy jest bardziej istotna.
Jak myślisz, co Anda Rotenberg miała na myśli, pisząc lekki tom literackich wypowiedzi o sztuce?
Znaczy, wydaje mi się, że to był komplement.
Absolutnie szokująca opinia. Ten tom w ogóle nie jest lekki.
Znaczy, wiesz, to myślę, że dla kogoś, kto się obraca w krytyce artystycznej tak długo jak ona, tekst, który jest w całości zrozumiały, jest lekki. To być może jakby o to chodzi.
Natomiast, masz na myśli ten żargon naukowy, który może
tak, albo taki żargon historyczno-sztuczny
no tak,
w jakiś
tak,
sposób.
Tak, oczywiście. Tak. No historyczno-sztuczny, historia sztuki jest nauką jak najbardziej, więc...
I to tak wykładaną na uniwersytetach.
No tak, tak, tak.
Więc wydaje mi się,
Myślę, że to słowo jest jakoś tam deprecjonujące i tyle. No, jako użytkowniczka tego języka uważam, że tak jest.
Wiesz co, no Anda się przyjaźni bardzo z Bunkrem, bo większość jej spotkań autorskich w ubiegłym roku odbywała się właśnie w Bunkrze i zapełniała. Natomiast to jest w ogóle też rodzaj fenomenu, że jakby Anda Rotenberg co 3 miesiące jest w stanie zapełnić salę w Krakowie. Natomiast
jest wybitną historyczką sztuki.
Wiesz, chodzi mi o to, że jakby...
Kuratorką oczywiście.
Za każdym razem, jak zabiera głos, przy każdej jej książce ludzie przychodzą jej słuchać. Co te wszystkie książki łączy? Ich absolutna dostępność. To znaczy to, że one nie są napisane właśnie tym żargonem historyczno-sztucznym, artystycznym czy jakimkolwiek innym. I wydaje mi się, że jakby jej popularność też pokazuje taki głód intelektualny, rodzaj intelektualnego głodu, który jakby nie został zaspokojony, albo w niewielkim stopniu jest zaspokajany. I trochę też z wyczucia tego głodu właśnie powstała ta książka. Ona trochę jest takim rodzajem jakby uświadomionego dyletanctwa, to znaczy nie jesteśmy historykami sztuki, spróbujmy się z tym zmierzyć.
Ale moim zdaniem to w ogóle nie jest problem. No, prace naukowe powstają na uniwersytetach, a o sztuce, tak jak o książkach...
Może mówić każdy.
No, myślę, że nie powinnyśmy popadać w jakby ścieżkę limitowania tego dostępu do tego prawa.
No tak, no tylko tu wracamy właśnie do tego, o czym mówiłam na początku, jakby kto może mówić jakby z jakim przygotowaniem, czy
no,
tak naprawdę...
ktoś, kto ma coś do powiedzenia i tu mamy zdecydowanie autorów, którzy Być może zajmują się czymś innym w życiu niż historia sztuki, ale chodzą do muzeów, no i konsumują, wydaje mi się, no właśnie, wystawy. Tak, no jako istoty myślące.
Tak, i to, że właśnie zderzają, tu jest dużo rzeczy jakby doczytanych, przygotowanych, prawda? Znaczy wiele tych osób, zwłaszcza autorzy esejów, którzy wybrali dzieło, no to oni mają jakieś przypisy, tak? Jest aparatura przypisowa, chociaż bardzo, bardzo niewielka, no bo jednak esej zakłada rodzaj erudycyjności, który jest wszyty jakby w opowieść. Natomiast to też nie jest tak, że tam jest tylko jakby impresja i jakby własne doświadczenie, własne przemyślenie, jakby własna emocja, tylko i te teksty i Sadulskiego, i Szatrawskiej chyba w największym stopniu to są takie teksty, które są podparte jakąś bardzo, bardzo konkretną wiedzą. Więc wydaje mi się, że to jest taki rodzaj właśnie interesującego projektu, który jest możliwy tylko w obszarze, kiedy jakby zaczynamy kontestować taką instagramowość naszego życia artystycznego. Bo z jednej strony muzea i osoby, które w ogóle o sztuce się wypowiadają, mają ileś tam tysięcy followersów. Natomiast to, co ich wszystkich łączy, to właśnie takie poszukiwanie języka zrozumiałego, który zawsze oczywiście odbywa się jakby ze stratą dla historii sztuki. Natomiast właśnie jak to zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą? No to każda próba pokazuje.
To jest właśnie też jakaś próba, powiedzmy, i wydaje mi się, że przynajmniej w wielu przypadkach bardzo, bardzo udana. Pamiętam, ta dyskusja już wygasła, ale kiedy Herbert pisał te swoje słynne książki o sztuce, o swoich podróżach włoskich, to w zasadzie dla środowiska historyków sztuki był dla wielu taką śmieszną osobą, no ale historia jednak tutaj przyznała mu rację.
Ale to jest ten sam konflikt, który mamy na przykład między historykami a autorami publikacji z zakresu zwrotu ludowego, prawda? Więc właśnie nawet jeżeli one są w jakiś sposób, nie wiem, dyletanckie z punktu widzenia metodologii, no to jednak te ileś tysięcy ludzi, która czegoś się więcej dowiedziała ze zwrotu ludowego, no jest tutaj pewną wartością. Dwanaścioro autorów
wybranych i kuratorowanych przez Paulinę Małochleb. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Wnętrze uchylone i zapraszamy do kolekcji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.